Chciałbym przeczytać 63 rozdział Księgi proroka Izajasza od 4 wersetu. Chcielibyśmy czytać aż do końca 64 rozdziału. Myślę, że jest wielkim przywilejem dla nas być w tym miejscu dzisiaj, bo to po raz kolejny Bóg pozwolił nam żegnać stary rok, oczekiwać nowego. I takie nabożeństwo jak to dzisiejsze ma szczególne znaczenie dla każdego z nas. Myślę, że zawsze w takiej chwili każdy z nas przebiega myślą dni, tygodnie, miesiące, jakie przeżyliśmy w minionym roku. I myślę, że musimy sobie w tym miejscu uświadomić, że Bóg darował nam wiele swoich błogosławieństw w tym roku, który w zasadzie już minął. I myślę, że tu w tym miejscu będziemy w zgodzie z tym czytanym przeze mnie tekstem Słowa Bożego, które mówi, że jesteśmy zachęceni do ogarnięcia dowodów łaski Pana. Jesteśmy przez proroka Izajasza zachęcani do tego, by wspominać dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, które wyświadczył nam wielką dobroć, wielką łaskę. Wszak jesteśmy Jego ludem. A więc każdy z nas ma jakieś punkty odniesienia w swoim osobistym życiu, które będą decydowały o tym, jak ocenimy ten rok, który minął. W związku z tym każdy z nas może bardziej lub mniej być zadowolony z tego roku, który kończy się, który minął. Możemy być bardziej szczęśliwi lub mniej. Po ludzku rzecz biorąc, bo wierzę, że w Bogu jesteśmy niezależnie od okoliczności szczęśliwi. Powiadam niezależnie od okoliczności, bo jak tu już wspomnieliśmy, nie jest łatwo być szczęśliwym w takim momencie, gdy czujemy, że po ludzku rzecz biorąc wiele rzeczy nie powiodło się może tak, jak chcieliśmy. Ale jest też wiele spraw, z których jesteśmy zadowoleni, które przysporzyły nam wiele radości. Sprawiły, że ten rok, możemy powiedzieć, był dla nas szczęśliwym. Już sama obecność nasza w tym miejscu skłania do tego, by powiedzieć Bogu: dziękuję Ci, Panie, że jestem w tym miejscu. Możemy tylko powiedzieć, że są ludzie, których znaliśmy, a którzy nie mogą tu już stanąć z nami, bo albo Bóg ich odwołał już do wieczności, zawezwał ich do siebie, a więc już inną rzeczywistość przeżywają, albo nie ma ich tu, ponieważ uznali, że to, co tu w tym miejscu czynimy, nie jest warte tego, by zaprzątało to ich czas, ich myśli, ich serce. Jadąc samochodem słyszałem taką dziennikarską sondę, w której bydgoscy dziennikarze zadali pytanie ludziom na ulicach, jaki dzień uznaliby za najważniejszy w tym roku? Który dzień by tak szczególnie chcieli wyróżnić? Pomyślałem sobie, co ja mógłbym powiedzieć w tym momencie, gdyby zadano mi przypadkowo to pytanie. I myślę, że nie umiałbym wskazać takiego dnia, który należałoby wyróżnić w tym roku. Dlaczego? Uważam, że trudno jest wyróżnić jeden z dni, ponieważ życie nasze składa się z każdego dnia, który przeżyć musimy. Każdy dzień dla mnie jest ważny. Nie ma dni nieważnych i nie ma dni najważniejszych. Przynajmniej to mówię ze swego punktu widzenia. Każdy dzień jest najważniejszy. Każdy jest inny, ale każdy jest ważny. Każdy istotny. Każdego dnia muszę przecież żyć. Muszę przeżyć ten dzień tak, by Bogu się podobać. ale przeżyć go też godnie jako chrześcijanin i jako człowiek. Nie ma dni, uważam, nieważnych, nieistotnych. Nawet tych dni nie można uznać za nieistotne, które były tak zwanymi czarnymi dniami w tym roku dla kogoś z nas osobiście. Ponieważ i w takim dniu Bóg coś mówił. W jakiś sposób Bóg przemawiał do nas. To tak, jakbym chciał powiedzieć, że jednego dnia nie będę żył, bo ten dzień nie jest ważny. A więc zawieszę swoje życie, a jutro na nowo będę żył. To jest niemożliwe. Każdy dzień jest istotny. A więc każdego dnia Bóg coś mi darował. I właśnie barwa roku, kolor roku, właśnie od tego zależy, jak każdy dzień przeżyjemy. Jak ten dzień ocenimy, czy on był istotny, czy nie. Ale myśmy się w tym miejscu spotkali, by powiedzieć, że jesteśmy tu dlatego, ponieważ wspólnie wyznajemy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem, że Bóg jest tą osobą, która ma najważniejsze miejsce w naszym życiu. On liczy się i my się liczymy z Jego drogami, z Jego decyzjami. Liczymy się z Jego prowadzeniem, dlatego jesteśmy w tym miejscu, aby Jemu powiedzieć: Panie, Ty podporządkowałeś nas porom dni, miesięcy, roku, lat. I dlatego wprzęgnięci w ten Twój porządek stajemy tu, by powiedzieć Ci: dziękujemy, że byłeś z nami tego roku. Stajemy w tym miejscu, by powiedzieć Bogu, że ten rok był istotny dla naszego życia. My możemy z wdzięcznością cytować te wersety, tych dwóch rozdziałów proroka Izajasza, którego nazywam ewangelistą Starego Testamentu, zresztą nie tylko ja, ale większość biblistów, mogę tylko z radością cytować te wersety mówiące o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Odkupicielu, o moim Zbawicielu. Mogę tylko się radować tym, co jest podkreślone w 9 wersecie. Stąd wdzięczna modlitwa proroka Izajasza, przypominająca te wszystkie chwalebne zdarzenia z historii narodu izraelskiego. Dobrze jest, gdy wśród 366 czy 5 dni jest taki dzień, w którym stajemy, by dokonać pewnego bilansu faktów, jakie miały miejsce w tym roku. Jest to umowny punkt roku, bo przecież można byłoby przyjąć jakiś inny podział roku, inną skalę, inny rok, przykładowo księżycowy, a więc zupełnie mielibyśmy inny czas. Ale przyjmujemy to za pewną umowną datę, umowny termin. I w tym umownym punkcie spotykamy się, aby być wdzięcznymi, aby wspominać to, co Bóg uczynił w naszym życiu. Czas, w którym przyszło nam żyć, jest czasem niezwykłym. Niemniej jednak nie możemy się z niego wyplątać, a więc nie możemy uciec z tego czasu. I raczej powinniśmy być Bogu wdzięczni. Myślę, że raczej powinniśmy dziękować Bogu za to, że żyjemy. A więc możemy tylko powiedzieć Bogu. Ja mogę osobiście powiedzieć Bogu, że dziękuję Mu, że żyję właśnie teraz. Że nie żyję w średniowieczu, że nie żyję w starożytności, ale że teraz. Że jest to taki szczególny czas. Ale czymżeż ten czas się tak bardzo charakteryzuje, że jest on tak dla mnie istotny? No niczym szczególnym. Ten rok i czas, w jakim żyjemy, jest czasem mrocznym. Świat jest wzburzony. Świat jest rozgorączkowany. Najważniejsze są interesy, ludzki egoizm. Tę ziemię ogarnęły wojny. Człowiek stał się jakby nieczuły. Zabrakło jakby rozsądku. Jakby racje czy racjonalne przesłanki nie przemawiają do wielu ważnych osobistości, do wielu polityków. do wielu szalonych ludzi, którzy swoją jakąś ideę fix realizują kosztem milionów ludzi. Tysiące ludzi niewinnych ginie, bo jakiś człowiek opętany manią władzy jest. Bo jeden szalony człowiek realizuje swoją opętańczą, diabelską manię władzy, to muszą ginąć dzieci, ludzie niewinni. A więc niczym szczególnym się ten rok nie charakteryzuje, co napawałoby jakimś optymizmem. Byliśmy świadkami wielu tragedii w tym świecie, żywiołów niespotykanych, żywiołów na skalę niespotykaną dotychczas, huragany, klęski żywiołowe, tragedie ludzi głodujących. A więc byliśmy obserwatorami wielu zagrożeń. Obserwowaliśmy niepokoje i niezadowolenie ludzi w naszym kraju. Ludzi, którzy sobie obiecywali tak wiele i zdawało im się, że już będą mieli raj w Polsce, a że Polska to Mesjasz narodów. I jakoś się to nie spełniło i właściwie więcej łez, tragedii, bólu. Coraz więcej ludzi zrozpaczonych, nie widzących dla siebie wyjścia, ratunku, a więc targających się na swoje życie. Co w tej sytuacji ja mogę powiedzieć? Jest tak ważnego, że mówię, iż dobrze, że żyję w tym właśnie czasie. Otóż dla mnie jest to rok Bożej łaski. Czwarty werset tego rozdziału napawa mnie pewną refleksją. To właśnie ten werset jak gdyby mnie skłonił do sięgnięcia do tego tekstu. Nadszedł rok mojego odkupienia. Staję przed Bogiem dzisiaj i myślę o tym, co będzie przed nami. Mogę z całą radością czytać ten werset. Nadszedł rok mojego odkupienia. Jest Bożą łaską, że to jeszcze jeden rok darowuje nam Bóg. Ten czas, który jest przed nami, to czas łaski. A dzień każdy, który przeżyliśmy, to był dzień naznaczony palcem Bożej łaski. Bożej miłości, Bożej wierności. Mimo, że byliśmy doświadczani, to jak apostoł Paweł powiada, nie zrozpaczeni, nie sfrustrowani do tego stopnia, że nie wiemy, co dalej. W trudnych sytuacjach, w bardzo krytycznych momentach, gdy Bóg prowadził naród izraelski, stawiał im takie milowe kamienie, które potem miały im przypominać te właśnie chwile, gdy Bóg im szczególnie błogosławił. Słupy milowe w dziejach Izraela skłaniały ich do refleksji, do zadumy. To pokolenia potem mogły zatrzymać się i wielokrotnie w Starym Testamencie czytamy takie pieśni pochwalne, mówiące o tym, jak Bóg ten naród prowadził. To są te słupy milowe, przy których zatrzymywali się i oceniali swoją historię. Mamy dziś taką chwilę. Jesteśmy dziś w takim momencie zadumy, refleksji. Myślę, że możemy powiedzieć, Duch Święty i tego roku wielu ludzi przyprowadził, wyrwał z mocy diabelskiej, przyprowadził do wszechmogącego Boga. Zepsuci, zdeprawowani, zniewoleni ludzie zostali wyrwani z mocy ciemności. Są wśród nas tacy, którzy mogą powiedzieć tak, jak powiedział Hiob. Zagrodziłeś mi drogę tak, że nie mogę przejść. Myślę, że niektórzy nie mogli dalej przejść, dopóki nie powiedzieli, po której stronie staną, po której stronie będą. Zagrodziłeś mi drogę, w którym Bóg jakby zagrodził drogę i powiedział albo, albo. Musieli podjąć decyzję. Były ważne w ich życiu momenty, które pozostaną, wierzę, do końca życia jako słupy milowe, do których się będą odwoływać. Coś się stało w ich życiu, coś stało się z ich życiem, ze stylem ich życia. I dziś są w tym miejscu. aby Bogu złożyć podziękowanie. Myślę, że możemy tylko powiedzieć, iż błogosławiony jest człowiek, który staje w takim dniu jak dzisiejszy, by powiedzieć, aby Pan zamknął za nim drzwi starego roku. Tak jak kiedyś Noe wszedł do arki i on nie mógł sam zamknąć drzwi, które były w tej arce. Ale Bóg zamknął te drzwi i on ich otworzyć już nie mógł. To Bóg decydował o zamknięciu tych drzwi. Zamknął się pewien rozdział w jego życiu. I myślę, że my tu stajemy dziś, aby zamknąć pewien rozdział naszego życia. I będziemy prosić Boga, aby to On te drzwi starego roku zamknął i zapieczętował swoim błogosławieństwem. Abyśmy mogli sięgać potem jakby do naszej tradycji. Abyśmy mogli wspominać to, cośmy przeżyli. Gdy czytam to słowo 63 rozdziału, niestety jednak znajduję tu pewien żal też wyrażony przez proroka Izajasza. Oto kilka razy powtarza się taki zwrot. Gdzież jest ten, który go wyprowadził z morza? Gdzież jest ten, który był ich pasterzem? Jakby żal wyrażony w tym słowie. Gdzie jest ten, który prowadził ich przez Morze Czerwone? Gdzie jest ten ich pasterz? Gdzie jest ten, który ich prowadził mocarną ręką? Dlaczego naród izraelski znalazł się w niewoli? Dlaczego naród izraelski przeżywał takie doświadczenia? Prorok jakby pyta, gdzie jest ten? Czy on już się skończył? Czy on już przestał działać? Czy on stracił kontrolę nad ich życiem? Nuta jakby bólu. Coś stało się niedobrego w życiu Izraela. Stało się coś złego, że stracili oni swoją tradycję, stracili swoją tożsamość. I to musi pobudzać do refleksji. To wzbudza we mnie pytanie, czy ja gdzieś po drodze w swoim życiu nie zgubiłem mojej chrześcijańskiej tożsamości? Czy nie zgubiłem mojego życia z Bogiem? Czy nie pojawi się pytanie, gdzie jest ten Bóg, który miał mi błogosławić i pomagać? Gdzie On jest? Gdzie jest mój pasterz? Czy nie zadam takich gorzkich pytań? Ten ból rodzi pytanie, refleksję. Co u mnie? Co u was? Jak wasze życie wygląda? Czy macie też te pytania jak prorok Izajasz? Czy były chwile, kiedy sądziliście, że Bóg zapomniał o was i zostawił was samych sobie i musicie zmagać się z tym życiem bezradni? Rzeczywiście z góry, gdyby patrzeć z ogromnej odległości, wyglądamy dość bezradnie, poruszając się w tym życiu, w świecie. To pobudza mnie, abym jeszcze bardziej dbał o moje duchowe życie w tym zbliżającym się roku, aby nigdy nie pojawiły się takie gorzkie pytania, gdzie jest mój Bóg? Ponieważ Izajasz powiada, Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, naszym Odkupicielem. Do Ciebie dziś przychodzimy. Jezus poprzez apostoła Pawła, Piotra, Jana uznał za bardzo ważne przygotować Kościół, ludzi wierzących do wydarzeń, jakie będą miały miejsce. Musimy, bracia i siostry, bardzo być wyczuleni. Musimy mieć, jak to powiada Słowo Boże, uszy i oczy otwarte na znaki, które towarzyszą nadejściu Dnia Pana. Bo ten dzień tak nazwany jest w Starym Testamencie, a tu w 4 wersecie nazwany Dniem Pomsty. To ma być pobudka do mojego moralnego, świętego życia przed Bogiem. Apostoł Piotr przypomina nam, że życie na tej ziemi znajdzie swoje zakończenie. I nie chodzi tu o datę, ale chodzi o fakt, że taki czas nadejdzie. Że Bóg określa czas zamknięcia historii tej ziemi. i przygotowuje mieszkańców tej ziemi, a więc nas, do spotkania z sobą, do zamknięcia całego tego epizodu, jakim jest życie na ziemi, aby wprowadzić nas do swej chwalebnej wieczności, do tej niezwykłej społeczności z sobą. Jesteśmy zachęcani. Oczekujcie w Boży sposób tego dnia, tego spotkania. Dlatego ta refleksja, wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, bo to wszystko przygotowuje nas do spotkania Boga w tym szczególnym dniu. Wierzę, że i tego roku byliśmy poddawani takim właśnie sprawdzianom, ale tak naprawdę sprawdzian jest dopiero przed nami. Nasza wiara zostanie poddana wielkim próbom i wtedy to się okaże, na ile ona jest złotem, a na ile jest tylko słomą, drewnem, kamieniami. Z czego budowaliśmy nasze duchowe życie? W związku z tym moje pytanie, nie tylko moje, ale to jest jakby refleksja do mnie skierowana. Czy moje świadectwo będzie na tyle mocne, czy było na tyle mocne, aby ludzie się zatrzymywali, zastanawiali nad własnym życiem? By moje świadectwo wzbudzało, czy pobudzało ludzi do myślenia, do szukania Boga, czy też wywoływało uśmiech politowania, uśmiech litości, mówiąc, ach, ten jeszcze jeden nawiedzony, święty, jakiś szukający natchnienia w Bogu. Ale dzisiejsze czasy to przecież są inne. Musimy być realistami. Tak, i chrześcijanie są realistami. My bardzo realnie stoimy na ziemi, wierząc w to, że Bóg nas wzywa do wieczności. Czy kontakty nasze z ludźmi będą powodowały, że ludzie będą się zmieniać, będą zmieniać swoje poglądy, zmieniać swoje życie, czy będą zmieniać tylko Kościół? Czy będą zmieniać tylko nazwę? Zmieniać religię, jak to popularnie powiadamy. Wiara w Jezusa Chrystusa, ewangeliczne chrześcijaństwo, nie polega na zmianie nazwy, zmianie Kościoła, ale polega na zmianie życia, na odnowie życia, na zmianie stylu tego życia. Większość instytucji na początku każdego roku dokonuje pewnego preliminarza budżetowego, by później na końcu roku móc dokonać bilansu. I myślę, że wkraczając w ten rok, musimy pewne rzeczy zaplanować, dokonać pewnego preliminarza naszego duchowego życia, aby później móc je zbilansować. I ubiegłego roku żeśmy to robili. Były pewne plany, zamierzenia. Możemy powiedzieć, że bardziej lub mniej udało nam się je zrealizować. To, co już jest za nami, nie wróci się. Taka jest sytuacja i taka pozostanie. Nic już nie zmienimy. Ale przecież jest życie przed nami, jest rok przed nami, nowe plany, nowe zamierzenia i czegoś oczekujemy. Każdy z nas czegoś oczekuje. Zadaję sobie pytanie, co będzie w nowym roku? Bracia i siostry, ja nie jestem ani wróżbitą, ani prorokiem. Nie mam na ten nadchodzący rok dla was ani horoskopu, ani wizji, ani poselstwa. Ale każdego dnia czytam obszerne fragmenty Słowa Bożego i zastanawiam się nad nimi i konfrontuję je z rzeczywistością, z wydarzeniami dnia codziennego. Każdego dnia zauważam, że Bóg poprzedza swoje nadejście znakami, niezwykłymi wydarzeniami. Przygotowuje nas do Dnia Pana i to pobudziło mnie do refleksji nad tekstem, który przeczytałem. I z tego tekstu chcę tylko kilka myśli wam zasygnalizować, czego Bóg oczekuje od nas w tym nadchodzącym roku, czego oczekuje ode mnie, czego spodziewam się w tym roku i co będzie się na pewno realizowało. Po pierwsze, czwarty wiersz powiada: ustanowiłem bowiem dzień pomsty. Odczytuję to stwierdzenie jako przygotowanie do spotkania Boga w tym dniu Jego powtórnego przyjścia. Nie oczekuję konkretnej daty, że w tym dniu Jezus Chrystus przyjdzie, ale mamy być przygotowani. A więc moje pytanie, które sobie zadaję i wam, jak wyglądają moje przygotowania na spotkanie tego dnia? Jak się przygotowujesz na spotkanie swego Pana? I oto ten rok, który jest przed nami, te dni, które są przed nami, godziny, które są przed nami, są tym czasem przygotowania na spotkanie z Panem. Otrzymujemy kolejny czas przygotowań na spotkanie z Bogiem. To tylko ty będziesz decydował, jakie będzie twoje zawołanie, gdy ten dzień nadejdzie. Czy będziesz wołać: góry i pagórki, przykryjcie mnie? Czy będziesz wołać: Panie, jeszcze odłóż to na 2 godziny, bo ja jeszcze mam coś do uporządkowania? Ja jeszcze jakieś sprawy uporządkuję? Czy będziesz wołać tak, jak wołały zbory, jak Duch Pański mówił: przyjdź, oto oczekuję twego przyjścia. Duch i oblubienica mówią: przyjdź, Panie Jezu. Czy jesteśmy gotowi wołać tak, jak to czyni Duch i oblubienica, jak woła Kościół? Myślę, że jest to ważne, abyśmy pamiętali, że zostaje nam znów darowany czas przygotowania na spotkanie naszego Pana. Po drugie, ten właśnie czwarty wiersz powiada: nadszedł rok mojego odkupienia. Zapewniam was, daję wam 100% gwarancji, że ten rok, który nadchodzi, jest rokiem odkupienia Pana. Rokiem, w którym jeszcze wielu ludzi pozna Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Zapewniam was, że i w tym miejscu wielu ludzi będzie wyznawać, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Zbawicielem. To będzie jeszcze jeden rok Bożej zbawiającej łaski. Po trzecie, czytam, że prorok Izajasz powiada: rozglądałem się, lecz nie było pomocnika. Bóg oczekuje na żniwiarzy. Słowo Boże powiada: oto żniwo wielkie, ale robotników mało. Rozglądałem się, ale nie było kto by mi pomógł. I Bóg cały czas oczekuje na ludzi, którzy będą gotowi, bez względu na własne interesy, podjąć się pracy pańskiej. Będą gotowi zająć się służbą w Bożym żniwie. Pola są dojrzałe, pracowników ciągle mało. Jeśli rozejrzeć się tylko dookoła, to ciągle są miejsca, które oczekują na żniwiarzy, oczekują na pracowników. Potrzebuje Boży Kościół ciągle pracowników. Setki pracowników, którzy będą potrzebni, aby pójść i powiedzieć innym ludziom, że żniwo jest dojrzałe. I Bóg ciągle potrzebuje pomocników. A więc ten rok rysuje się przed nami jako rok poszukiwań dalej pracowników. Tych, którzy będą pomocnikami, którzy będą przekazywać poselstwo, Ewangelię. Nie myśl, że jesteś niezdolny. Wielu ludzi myśli, że ja niczego nie potrafię, więc najlepiej jak będę wysiadywał tylko to jedno ulubione moje miejsce w zborze. Twoje miejsce jest ważne w tym tutaj zborze i oczekujemy, że będzie zawsze zajęte przez ciebie. Ale równocześnie oczekuję, że podejmiesz to wezwanie. Wierzę, że oczywiście nie będziesz tego robić sam. Nie będziesz tego czynić w sposób nieodpowiedzialny, mówiąc tylko, że o, ja idę, bo czuję się powołanym, ale że będziesz mieć za sobą autorytet zboru, że będziesz wypchnięty przez zbór z Bożym błogosławieństwem, tak jak kiedyś Paweł i Barnaba. Zbór się o nich modlił, oni wyszli w pracę misyjną i ta praca przynosiła Boże błogosławieństwo. Po czwarte, oczekuję, że będziecie ludźmi, na których Bóg może liczyć. że Bóg będzie wam ufał. Oto Bóg powiada, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą. Jak wielkie jest wyzwanie dla twojego i mojego chrześcijańskiego życia. Jaka jest zatem jakość twojego życia? Czy Bóg rzeczywiście może tobie zaufać? Czy Bóg naprawdę może powiedzieć, to jest mój syn, moja córka, mogę jej ufać? Czy naprawdę nigdy nie zawiodłeś i nie zawiodłaś Boga w swoim duchowym życiu tego roku? Ale Bóg o to powiada, ja ufam Jemu. To jest dziwne, bo gdy patrzę na siebie, wiem, że niewiele można mi ufać, że tak w wielu sprawach zawiodłem, a Bóg powiada, a ja jednak ufam Mu. A ja jednak wierzę, wierzę im i ufam, ponieważ są moim ludem, moimi dziećmi. Czy rozumiecie to? Czy zauważacie to wielkie zaufanie Boga do was? Jesteście dziś zachęceni, abyście nie zawiedli tej ufności wszechmogącego Boga. On wam ufa. Nie możesz być człowiekiem, który stawia sprawę w taki sposób. Jeśli on czy ona nie zrobi tak, jak ja sobie tego życzę, nie przyjdę do zboru. Są ludzie, którzy uzależniają od kogoś swoją wiarę. Ale oni wierzą wtedy w człowieka, a nie w Boga. Ja nie wierzę, że oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Nie wierzę, że uwierzyli w Boga. Oni uwierzyli w zbór, uwierzyli może w pastora, uwierzyli może w radę zborową, w ludzi, ale nie w Boga. I uzależnili swoją wiarę od ludzi. Nie przyjdę, bo ktoś krzywo na mnie spojrzał. To nie wierzysz wtedy w Boga, ale w człowieka. Bóg ci zaufał. On powiada, jesteś moim synem, moją córką i ufam ci. Nie zawiedź w tym roku Bożego zaufania, ponieważ On mówi, że On ci ufa. Oglądać będziemy w tym roku rzeczy, których nie spodziewamy się oglądać. Czwarty wiersz 64 rozdziału powiada, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie Boga działającego dla tego, który go oczekuje. Jeśli oczekujesz Boga, oglądać będziesz rzeczy niezwykłe. Oglądać będziesz Boga w działaniu. Boga, który się nie zmienił. Boga, który będzie ci błogosławić. Boga, który w znakach i cudach przyjdzie do ciebie. Boga, który będzie się dotykał twojego ciała, będzie się dotykał twojej duszy, będzie się dotykał twojej pracy, twojego życia materialnego. To, czego się nie spodziewasz, spodziewaj się, że przyjdzie do ciebie. To jest słowo, które potem powtórzył apostoł Paweł. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. To będziemy oglądać. O czym on wtedy mówił? Mówił o mocy Ducha Świętego. Ludzie się nie spodziewali takich rzeczy oglądać, jakie przyszło oglądać pierwszemu Kościołowi. Gdy Bóg, Duch Święty działał w tym Kościele, znaki i cuda towarzyszyły ewangelizacji, misji. Spodziewaj się rzeczy, których sobie wyobrazić nawet nie umiesz. Czego od wieków nie słyszano, tego się spodziewaj. Bądźmy przygotowani na zaskoczenie nas Bożym działaniem w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Na Boże zaskoczenie w znakach i cudach, które być może będą realizowały się przed przyjściem Dnia Pana. Ponieważ one będą towarzyszyć przed przyjściem Pana. Oczekujemy, przygotowujmy się, oglądać będziemy rzeczy niezwykłe. Żyć i przygotowywać się jako obywatel nowego, niebiańskiego świata to nasz przywilej. Dlatego powiadam, nie mogę wam dać żadnego horoskopu na ten rok, ani żadnej przepowiedni, ale czytając to słowo wiem, że tych rzeczy z całą pewnością mogę oczekiwać. Oto Bóg dał nam rok odkupienia. Rok, w którym będzie zbawiał, w którym będzie się dotykał ludzi. I stąd pytanie proroka. Czy wobec tego staniesz na uboczu, Panie? Czy będziesz milczał i bardzo nas upokorzysz? Czy, Panie, naprawdę będziesz stał z boku i przyglądał się historii, która się toczy, wiemy, że tak nie będzie. Zbyt wiele rzeczy jest za nami. Zbyt wiele rzeczy znamy. Wystarczająco wiele, by wiedzieć, że Bóg i w tym roku będzie ingerował w nasze życie. Że będzie nas prowadzić. Że będą przed nami nowe plany, nowe wizje. I że Bóg to będzie wszystko realizować bez pośpiechu. Dlatego nadal dla mnie istotne będzie studiowanie Jego Słowa, uczenie się, spoglądanie w Jego Słowo. I dlatego ten Pan powiada, oto jestem. Gdy prorok zadaje to pytanie, Panie, czy będziesz stał z boku? Odpowiedź natychmiast przychodzi, jeszcze do 65 rozdziału, do pierwszego wersetu sięgnijcie. Bóg powiada, oto jestem. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą. Do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił. Powiadam, oto jestem, oto Bóg jest z nami. Dlatego z całą śmiałością wchodzę w to, co jest mi nieznane, ponieważ wiem, że Bóg w tym jest. A w związku z tym jest to mi znane. W związku z tym ja nie muszę być prorokiem ani wróżbitą, by oczekiwać tego, co Bóg zapowiedział w swoim Słowie. I oczekuję. Oto rok mojego odkupienia. I tak sobie to rozważanie zatytułowałem. Rok Bożego odkupienia jest przed nami. Myślę, że to jest tylko powód, aby dziękować Jemu w naszej modlitwie. Aby stanąć przed Nim, powiedzieć, dziękujemy Ci, Panie, że nie wprowadzasz nas w rok, który stanie za kilka godzin przed nami jako ludzi, którzy nie wiedzą, co dalej z sobą począć. Ale że dajesz nam swoje słowo, iż oto jestem z Wami, oto On jest z nami. I dlatego możemy być tylko wdzięczni za to, co się zdarzyło może kiedyś w naszym życiu, że Bóg w każdej sytuacji jest naszym Panem i prowadzi nasze życie. Myślę, że macie takie punkty odniesienia, które teraz przyniesiecie Bogu, mówiąc, dziękuję Ci, Panie. A On powiada, oto jestem. Nie wkraczacie w próżnię, ale w życie, które będzie ze mną. Rok mojego odkupienia.